To domyślam się kierunek głównego uderzenia. Canaris wskazał grubą, czerwoną strzałkę wymierzoną w brzeg północnej Francji. Tak, potwierdził pułkownik. Założyłem, że wyruszą z baz w okolicach Manchesteru i w rejonie Dover-Folkestone przekroczą kanał La Manche w najwęższym miejscu. No to ryzykowne przypuszczenie, przerwał Canaris. A dlaczego mieliby wybrać dłuższą drogę, na przykład z Portsmouth, kiedy mogą przeskoczyć z Dover do Calais w miejscu, gdzie kanał ma niespełna 40 kilometrów szerokości? No, nie dyskutujmy na ten temat. Canaris pokręcił głową. Myślę, że zanim inwazja dojdzie do skutku, Abwera będzie mogła podać precyzyjnie jej miejsce i czas. To prawda, że ostatnie raporty A3725 wnoszą wiele nowego, powiedział René, mając na myśli meldunek numer 937 z 16 stycznia, w którym agent informował, że do Wielkiej Brytanii przybyło około 7 tysięcy oficerów amerykańskich działających w najrozmaitszych organizacjach przygotowujących inwazję. Zastanawiam się jednak, czy nasze siły w Anglii są wystarczająco duże, abyśmy mogli liczyć na uzyskanie tej najlepiej chyba strzeżonej informacji. Może pan być spokojny, pułkowniku. Canaris usiadł przy stole, na którym leżała mapa. To, że w ogóle mamy w Wielkiej Brytanii agentów, z których kilku działa od wielu lat, należałoby uznać za ewenement w historii szpiegostwa. A jednak mimo bardzo sprawnie działającego brytyjskiego kontrwywiadu i szczególnego charakteru tamtejszego społeczeństwa, udało nam się stworzyć sieć rozciągającą się od Bristolu na południu do Glasgow i Aberdeen na północy. Canaris przerwał na chwilę, aby następnym słowom nadać większą wagę. Wstał i przechadzając się po pokoju, kontynuował. Codziennie otrzymujemy z Anglii 30 do 40 raportów. Na początku wojny mieliśmy tam tylko agenta A3504. Teraz, mimo niemałych strat poniesionych w ostatnim okresie, mamy ich 130. Wspomniał pan z uznaniem o A3725. Proszę pamiętać również o Trumpie, przesyłającym ważne informacje wojskowe, chociaż jest to tylko kobieta. Oprócz agentów kierowanych przez ośrodki w Hamburgu, Bremie, Wiesbaden, Paryżu i Brukseli, cennych informatorów mają nasze oddziały w Madrycie, w Lizbonie i w Bernie. Na przykład Madryt kieruje siatką Arabal, złożoną z 7 agentów wspomaganych przez kurierów oraz 5 innych naszych ludzi w hiszpańskiej służbie dyplomatycznej w Londynie. Lizbona kieruje siatką, na której czele stoi Ostro, portugalski handlowiec zarządzający dużą firmą międzynarodową w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Sztokholm przesyła raporty od Josephine, Berno od Banty. W kwaterze generała Bradley'a mamy polskiego oficera łącznikowego, a wkrótce będę dysponować meldunkami od jednego z prywatnych sekretarzy premiera Churchilla. Poza tym nie ma co ukrywać, że sami alianci zdradzą nam termin inwazji. Canaris zawiesił głos. Von René patrzył na niego zdziwiony. Oto meldunek jednego z najzdolniejszych oficerów Abwery sekcji 3F w Paryżu, podpułkownika Oskara Rajlego. Admirał podał pułkownikowi kartkę z raportem datowanym 14 października 1943 roku. Oskar Rajle informował o aresztowaniu 3 października przywódcy organizacji sabotażowej kierowanej z Anglii. W czasie przesłuchania wyznał on, że centrala w Londynie przekazała hasło, które nadane przez radio miało informować francuski ruch oporu o terminie inwazji. Były to słowa wiersza Paula Verlaine'a. Les sanglots, lent des violents, délotant blessigny mon cœur d'une langeur monotone. Pierwsze wyrazy do słowa lotom włącznie, nadane 1 lub 15 dnia miesiąca, oznaczały, że inwazja nastąpi w danym miesiącu. Nadanie drugiej części tekstu było równoznaczne z informacją, że lądowanie odbędzie się w ciągu 48 godzin, licząc od północy w dniu wyemitowania tej części hasła. Jak pan widzi, wiemy bardzo wiele, stwierdził Canaris, gdy René zakończył lekturę raportu Rayleigh'ego. Sygnał ten został przekazany w 23 kopiach do najważniejszych ogniw dowodzenia Wehrmachtu. Myślę, że możemy spać spokojnie. Ta rozmowa wywarła duże wrażenie na pułkowniku von René. Jednakże obraz, jaki kreślił w Zossen admirał Wilhelm Canaris, niewiele miał wspólnego z rzeczywistością. Szef Abwehry budował zamki na lodzie, ale do dzisiaj nie wiadomo, czy wiedział, że jego potężna sieć wywiadowcza w Anglii jest mitem, czy też rzeczywiście wierzył w skuteczność swoich agentów, nie zdając sobie sprawy, że wpadł w pułapkę zastawioną przez brytyjski kontrwywiad. W kilkanaście dni po konferencji w Zossen straciło to zresztą znaczenie. 19 lutego 1944 roku admirał Canaris przestał być szefem Abwehry. Przegrał walkę o pozycję w strukturach władzy toczoną od lat z ministrem spraw zagranicznych Joachimem von Ribbentropem i Reichsführerem SS Heinrichem Himmlerem. W wyniku intryg Hitler pozbawił admirała stanowiska, litościwie mianując go szefem Departamentu Wojny Ekonomicznej Oberkommando der Wehrmacht. Abwehra została zamieniona w Urząd Wywiadu Wojskowego Amtmil i włączona do RSHA. Zmiany sparaliżowały działalność wielu agentów osobiście związanych z Canarisem. Jednakże taki obrót spraw nie był ważny dla siatek działających w Wielkiej Brytanii, gdyż od wielu lat pozostawały pod nadzorem brytyjskich tajnych służb. Brutus i inni. Szczęknęła zasuwa i drzwi celi więzienia we Fressen otworzyły się szeroko. Więzień Roman Czerniawski poderwał się z pryczy, ale zaraz usiadł z powrotem. Nie mogło go spotkać nic gorszego niż śmierć, a z nią zdołał się pogodzić po kilku miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku. Jednakże z nieznanych mu powodów Niemcy na razie dawali mu spokój. Kapitan dyplomowany, pilot Roman Czerniawski, we wrześniu 1939 roku odbywał służbę w dowództwie wojsk powietrznych. Gdy Niemcy podeszli pod Warszawę, otrzymał rozkaz obsadzenia ocalałych samolotów oficerami rezerwy i przelotu do Rumunii. Tam został internowany, ale udało mu się zbiec i w listopadzie 1939 roku dotarł do Paryża. Odbył kurs w École Supérieure de Guerre i został oficerem wywiadu w pierwszej dywizji grenadierów. Po klęsce Francji wyjechał do Tuluzy, gdzie przypadkowo spotkany rodak, pułkownik Wincenty Zarembski, wciągnął go do pracy wywiadowczej na rzecz Wielkiej Brytanii. Czerniawski był odważny, przedsiębiorczy, a nade wszystko pragnął walczyć z Niemcami. Wydawało mu się, że zbliżone poglądy prezentuje 30-kilkuletnia Matylda Carré, którą poznał w kawiarni. Udał się z nią do Paryża, gdzie Lili wyszukała mieszkanie na Boulevard du Pont Royal i razem zaczęli tworzyć organizację wywiadowczą o nazwie Interallie. Zbierali wiadomości o wojskach niemieckich stacjonujących w Paryżu i w okolicach. I 28 listopada 1940 roku Czerniawski, który przyjął pseudonim Armand, przesłał pierwszy raport do pułkownika Zarembskiego, a ten przez radiostację mógł nadać meldunek do Londynu. Grupa szybko się rozwijała. W połowie 1941 roku liczyła 64 członków, którzy umieli zdobywać tajemnice Wehrmachtu. 18 listopada 1941 roku do domu Czerniawskiego wtargnęli Niemcy. Kto był zdrajcą? Prawdopodobnie Lili, zazdrosna o pewną współpracownicę przystojnego szefa grupy Interallie. Została również aresztowana i na pewno wtedy rozpoczęła współpracę z Niemcami. Pod pseudonimem Victoire podjęła działalność w innej organizacji, a później przerzucono ją do Londynu. Niemcy oszczędzili kapitanowi Czerniawskiemu tortur. Traktowali go dość dobrze. Z więzienia w Paryżu został przewieziony do Fressen, gdzie, jak przypuszczał, miał być wykonany wyrok śmierci. W drzwiach celi stanął oficer Abwehry w stopniu pułkownika. — Mogę wejść? — zapytał z uśmiechem. — Wątpliwy żart, panie pułkowniku — odpowiedział Czerniawski, wzruszając ramionami. Proszę siadać, jeżeli ten stołek nie wyda się panu za twardy. Jestem pułkownik Riley. Oficer położył czapkę na stole i przysunął sobie taboret. Czy pan wie, że po pana aresztowaniu komendant Paryża polecił, aby w Saint-Germain zorganizowano wystawę materiałów znalezionych w pańskim mieszkaniu i nakazał zwiedzanie tej ekspozycji? Rzeczywiście było co oglądać. To miła wiadomość, ale chyba nie przyszedł pan, aby złożyć mi gratulacje, przerwał kapitan. Riley zaczął mówić o sytuacji na świecie. Przedstawiał sukcesy wojsk niemieckich dochodzących do Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. To już ostatnie stadium wojny, w którym każda pomoc może okazać się ważna. Jeżeli pan i pana przyjaciele z Anglii pomogą nam, będzie to uznane za cenny wkład Polski w zwycięstwo, co niewątpliwie wpłynie na jej los po wojnie, mówił Riley. Od kilku miesięcy przeszukiwał francuskie więzienia, wyłuskując z nich ludzi, którzy chcieliby podjąć współpracę z Abwerą. Wybrał Czerniawskiego zapewne z tego względu, że jako fachowiec potrafił docenić grupę zorganizowaną przez kapitana. Znając moją przeszłość, nie spodziewa się pan chyba, że zgodzę się na współpracę z wami, zareagował gwałtownie Czerniawski. Pułkownik zdawał się nie dostrzegać determinacji więźnia. Proponuję panu współpracę z Abwerą w zamian za darowanie życia. To korzystna oferta. Nie oczekuję natychmiastowej odpowiedzi. Proszę się zastanowić. Riley wstał i skierował się do drzwi. Zatrzymał się jednak. Jeszcze jedno. Na razie jest to moja prywatna propozycja, dodał. Po kilkunastu dniach znów się zjawił. Byłbym skłonny do współpracy, ale pod pewnymi warunkami, oświadczył Czerniawski. Jakimi? Po pierwsze, członkowie mojej organizacji otrzymają status jeńców wojennych i po zakończeniu wojny zostaną zwolnieni. Po drugie, od chwili zwolnienia z więzienia będę rzeczywiście wolny i nikt nie będzie mnie śledzić ani wymagać danych o kontaktach z podziemną organizacją, która wprawdzie poniosła duże straty, ale jestem przekonany, że wciąż istnieje. Po trzecie, jakkolwiek potoczą się losy wojny, Polska pozostanie państwem niezależnym. No, proszę pana, nie mogę przyjąć tych warunków, stwierdził Riley. Mówiłem panu, że propozycja współpracy jest moim prywatnym pomysłem. Jednakże przekażę te warunki przełożonym. Myślę, że wyrażą zgodę. Cieszę się, że pan dostrzegł możliwość porozumienia. Czerniawski rozegrał tę partię bezbłędnie. Potrafił stworzyć wrażenie, że jego decyzja współpracy z Abwerą zapadła po długim namyśle, a fakt, że została podjęta w śmiertelnym zagrożeniu, nadawał jej pozoru prawdopodobieństwa. Mam dla pana dobrą wiadomość, powiedział Riley, gdy po raz kolejny przyszedł do celi Czerniawskiego. Szef niemieckiego wywiadu wojskowego zgadza się na pańskie warunki. A teraz zechce pan wysłuchać naszych. Podejmie pan działania mające na celu nakłonienie rządu polskiego w Londynie do współpracy z nami. A po zorganizowaniu wywiadu na terenie Anglii będzie pan przekazywał nam drogą radiową wszystkie interesujące nas informacje. Porozumienie zostało zawarte. Czerniawski, który przyjął swój stary pseudonim, Armand, musiał wydostać się z więzienia. Początkowo rozważano plan ucieczki z samochodu w czasie podróży na przesłuchanie. Bulwar Saint-Germain w Paryżu miała zablokować zepsuta niemiecka ciężarówka. Kierowca samochodu, w którym jechałby Czerniawski, musiałby zwolnić, a wówczas więzień wyskoczyłby i znikł w tłumie. Był to jednak bardzo ryzykowny plan, gdyż któryś z niemieckich żołnierzy, widząc uciekającego człowieka, mógłby strzelić i zabić nowego agenta. Dlatego Riley postanowił, że 14 lipca Czerniawski zostanie przewieziony do Paryża, gdzie w pomieszczeniu Abwery na bulwarze Messena zapozna się z obsługą sprzętu radiowego, metodami pracy i z szyframi, a potem wyruszy do Anglii. Dwa tygodnie później Armand przedostał się do Toulouse, skąd zaopatrzony w fałszywe dokumenty na nazwisko Juan Garcia Luengo dostał się przez Pireneje do Madrytu. Tam spotkał się z oficerem Abwehrkriegsorganisation, generałem Erichem Kulenthalem, otrzymał od niego listę zadań w Anglii, instrukcje na temat budowy radiostacji z części dostępnych w angielskich sklepach, książkę Księga San Michele Axela Munte, na podstawie której miał szyfrować swe depesze. Zaraz potem w ambasadzie brytyjskiej spotkał się z oficerem o pseudonimie Monday, organizującym przerzut uciekinierów z Francji do Londynu. W listopadzie 1942 roku kapitan Czerniawski przybył do stolicy Wielkiej Brytanii. Natychmiast skierowano go do Royal Patriot School w Battersea. Było to miejsce przesłuchań i obserwacji ludzi podejmujących współpracę z wywiadem. Brytyjczycy początkowo nie wierzyli nowo przybyłemu. Obawiali się, że Niemcy, wiedząc o jego wcześniejszej współpracy z MI6, mogą uznać, że zdradzi ich i ponownie podejmie współpracę z Anglikami. A co za tym idzie, mogli nie traktować poważnie wiadomości nadsyłanych przez Czerniawskiego. Mogli go poza tym wykorzystywać do podsuwania Brytyjczykom fałszywych informacji. Jednakże szybko przekonali się, że charakter zadań zleconych Armandowi przez Abwehrę w Madrycie świadczy o bezwzględnym zaufaniu. Dlatego też zdecydowali się wykorzystać umiejętności polskiego kapitana w wielkiej grze o Overlord. Czerniawskiemu nadano kryptonim Brutus i przyznano funkcję oficera łącznikowego przy dowództwie RAF-u. W decydującym momencie przygotowań do operacji Overlord został mianowany przedstawicielem polskich sił zbrojnych w kwaterze generała Pattona, dowódcy First United States Army Group. Takie samo zadanie wykonywali z ogromnym powodzeniem inni agenci, których Abwehra obdarzyła zaufaniem. Wyróżniał się wśród nich Garbo, oznaczony kryptonimem V-319, pod którym krył się hiszpański dziennikarz Luis Calvo. Przez wiele miesięcy wykonywał swe zadania, aż w lutym 1942 roku hiszpańska siatka została zlikwidowana przez kontrwywiad brytyjski MI5 i Garbo znalazł się w więzieniu. Człowiek, który wsadził go tam, Thomas Harris, zorientował się, że Niemcy wiedzą o likwidacji siatki, ale nie mają pojęcia, że sam Garbo również wpadł. Postanowił więc wykorzystać uwięzionego agenta do zorganizowania nowej grupy, licząc, że Niemcy zaakceptują wybór szpiegów dokonany rzekomo przez Garbo. Tak też się stało. Nowa organizacja otrzymała w centrali Abwehry kryptonim Arabal i była tak liczna, że podzielono ją na trzy mniejsze – Alaric, Benedikt i Dagobert. Jeszcze w czerwcu 1944 roku Niemcy wierzyli, że w grupach tych działają następujący agenci. V-217 w rejonie Bedfordu w USA uznano, że jest dobry. V-303 – urzędnik z Londynu. Ocena – odpowiedzialny, ale zdolny wykonywać tylko drobniejsze polecenia. V-305 – komiwojażer z południowej Anglii, sprawdzony i odpowiedzialny. V-308 – handlowiec z Londynu, odpowiedzialny. V-314 – urzędnik londyński, sprawdzony i odpowiedzialny. V-315 – kupiec z Londynu, sprawdzony i odpowiedzialny. V-316 – urzędnik rządowy z Bristolu, sprawdzony i odpowiedzialny. V-322, oficer lotnik, Londyn, sprawdzony i odpowiedzialny. V-337, bezrobotny, nic specjalnego. V-372, pracownik z Liverpoolu, sprawdzony i odpowiedzialny. V-373, student wenezuelski z Glasgow, sprawdzony i odpowiedzialny. V-374, student wenezuelski z Aberdeen, sprawdzony i odpowiedzialny. V-377, hotelarz z Londynu, sprawdzony i odpowiedzialny. V-392, handlowiec podróżujący po Stanach Zjednoczonych, dobre raporty. V-1239, technik z Londynu, nowy, jeszcze niesprawdzony. Agent A-3725, Hans Hansen, duński kreślarz, który latem 1940 roku został przerzucony do Anglii, już jesienią tego roku znalazł się pod kontrolą brytyjskich służb specjalnych i wypełniał zlecone przez nie zadania jako Tate. Informacje o przybyciu Eisenhowera do Anglii otrzymał od swoich opiekunów ze specjalnej organizacji XX Committee, nadzorującej działania agentów, którzy zdecydowali się współpracować z Brytyjczykami. Kobieta szpieg, którą szczycił się Canaris, dla Niemców miała pseudonim Trump, dla Brytyjczyków Treasure. Jej prawdziwe nazwisko brzmiało Lili Siergiejew. W 1932 roku poznała w Warszawie dziennikarza Feliksa Dassela, który jej się zwierzył, że pracuje dla Abwehry. W 1940 roku odnalazła go w Paryżu i poprosiła o wciągnięcie do pracy w wywiadzie. Dassel przedstawił ją majorowi Emilowi Klimanowi, jednemu z szefów paryskiego oddziału Abwehry. Ten zdecydował się przyjąć Lili i nadał jej pseudonim Trump. W 1943 roku pojechała do Londynu, gdzie ujawniła kontrwywiadowi swoje zajęcie i rozpoczęła pracę pod kontrolą XX Committee. W 1944 roku, gdy zadania wyznaczone przez Brytyjczyków wymagały szybkiego przekazywania licznych wiadomości, Trump wyjechała do Lizbony, dokąd ściągnęła majora Klimana. Nie mógł on oprzeć się urokowi agentki i zgodził się jej przyznać, jako jedynej kobiecie szpiegowi w Abwehrze, nadajnik radiowy. Odtąd Trump, Trisher, mogła przekazywać szybciej i więcej fałszywych informacji. Czy admirał Canaris zdawał sobie sprawę, że większość z jego wspaniałej listy 130 agentów Wielkiej Brytanii działa pod kontrolą Brytyjczyków? Prawdopodobnie tak, gdyż to on sam wysyłał do Anglii najgorszych ludzi, całkowicie nieprzygotowanych do funkcjonowania w trudnych tamtejszych warunkach. Lista agentów Abwehry, którzy wpadali w ręce brytyjskiego kontrwywiadu tuż po wylądowaniu na angielskim brzegu, była bardzo długa. Przykładowy wręcz był los 15 szpiegów przerzuconych do Anglii w ramach operacji Lobster. Z pierwszych czworga, którzy wylądowali 2 września 1940 roku na angielskim brzegu, dwoje zostało aresztowanych przez samotnego żołnierza patrolującego nadmorskie skałki. Trzeci wpadł po 12 godzinach, gdy zgłosił się pod adresem wskazanym przez agenta działającego w Anglii, nadzorowanego przez kontrwywiad. Czwarty, Rudolf Waldberg, nawiasem mówiąc jedyny z całej czwórki, który znał język angielski, wszedł o 9 do pubu w małym mieście Leith i poprosił o jabłecznik, nie wiedząc, że w angielskich piwiarniach napoje alkoholowe sprzedaje się od 10. Był na tyle naiwny, że zgodnie z radą właściciela pubu powrócił o tej porze i został aresztowany przez czekających już policjantów. 11 pozostałych agentów zostało schwytanych, zanim zdołali nadać jakąkolwiek wiadomość do Niemiec. Człowiek, na którego rozkaz wyruszyli do Wielkiej Brytanii, szef Abwehry, Wilhelm Canaris, zagorzały przeciwnik hitleryzmu, współtwórca i członek konspiracyjnej antyhitlerowskiej organizacji Schwarze Kapelle, prowadził swą prywatną wojnę z nazistami. Blokowanie działań wywiadowczych przeciwko Wielkiej Brytanii i wysyłanie tam marnych agentów było jednym ze sposobów tej wojny. Wysiłki Canarisa, zmierzającego do obalenia Hitlera, wsparł inny zagorzały przeciwnik nazizmu, pułkownik von Renne, choć nie wiadomo, czy wiedzieli oni o sobie. W styczniu 1944 roku u pułkownika von Renne zameldował się podpułkownik Roger Michel, szef grupy Anglii. Muszę zwrócić pana uwagę na fakt, że nasze oceny i analizy są zniekształcane przez Sicherheitsdienst, powiedział. Renne zdawał sobie z tego sprawę. Fremde Herre West musiał przedstawiać swoje raporty SD, aby tam, zanim trafią na biurko Hitlera, zostały sprawdzone i skorygowane. Chodziło o uniknięcie większych różnic w ocenach przedstawianych przez poszczególne ośrodki wywiadu. Tymczasem Sicherheitsdienst, walcząca o palmę pierwszeństwa wśród służb wywiadowczych, zmieniała liczby podawane przez FHW, czyli właśnie przez to Fremde Herre West, z reguły zmniejszając je o połowę. Mam pełną świadomość, jeśli o to chodzi, i rozmawiałem na ten temat z Kaltenbrunnerem, czyli szefem SD, ale jak słyszę, nie zmieniło to w niczym sytuacji. Hitler otrzymuje więc sfałszowane dane. Obawiam się, że to na podstawie naszych raportów, w których SD zaniża szacunek sił alianckich, wycofał część jednostek z Zachodu. A czy widzi pan jakieś wyjście? Przerwał mu von Rene. Tak, oświadczył Michel. Musimy zawyżać dane w raportach tak, by po korekcie SD były zbliżone do prawdy. To bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie. Zdaje sobie pan z tego sprawę? Owszem, ale nie widzę innego rozwiązania. Twardo odpowiedział Michel. Jeżeli SD przestanie raptem zaniżać szacunki, Hitler otrzyma całkowicie nierealny obraz stanu sił alianckich. No, teraz też nie zna prawdy. A co gorsza, uważa, że siły wroga są znacznie słabsze. Nie ustępował podpułkownik Michel. No dobrze, rozważę tę sprawę. Von Rene postanowił zakończyć rozmowę. Nie widział możliwości fałszowania raportów, gdyż mogłoby go kosztować to głowę. Jednakże w marcu 1944 roku sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. Abwera została wchłonięta przez Sicherheitsdienst, która poczynała sobie już zupełnie dowolnie z raportami oceniającymi liczebność sił alianckich. Wtedy von Rene zdecydował się skorzystać z rady podpułkownika Michela. Nigdy się nie dowiemy, czy kierowała nim chęć przedstawienia Hitlerowi prawdziwego obrazu sytuacji, czy też w Radzie Podwładnego dostrzegł jeszcze jedną możliwość oszukania Führera. Należy chyba przyjąć tę drugą wersję, zważywszy, że von Rene był aktywnym członkiem Schwarzkapelle, za co zapłacił w końcu życiem. Gdy zdecydował się zawyżać dane dotyczące sił alianckich, wiedział, że nie może nakazać podwładnym fałszowania dokumentów. SD i Gestapo dowiedziałyby się o tym zaraz. Znalazł więc inne rozwiązanie. Przyjął, że brytyjskie służby specjalne, wprowadzając w błąd niemieckich agentów, podsuwają im dane zawyżone o 50%. Wystarczyło nie weryfikować tych raportów, nie porównywać liczb pochodzących z różnych źródeł, a wskaźniki natychmiast zaczęłyby piąć się w górę. I tak się też stało. Wkrótce z raportów przygotowywanych przez Fremde Heere West wynikało, że w Wielkiej Brytanii stacjonuje 85 do 90 dywizji. W rzeczywistości było ich 35. W tym 7 dywizji powietrzno-desantowych. W rzeczywistości 3.